Jakbym miał jakiś tytuł dać temu kazaniu, to brzmiałby on Wróg na twoim terenie. Czyli, że masz jakiś teren, który został ci nadany, którego chronisz, który może zdobywasz jakoś, bo jeszcze jest on cały niezdobyty, ale to jest twój teren i jest wróg na tym terenie i próbuje zepchnąć cię stamtąd, próbuje cię jakoś z tego terenu przepędzić. Otwórzmy na początek piątą Księgę Mojżeszową. Będzie dzisiaj dużo cytatów. Piąta Księga Mojżeszowa i rozdział 12. I czytamy tutaj w rozdziale 12, w wersetach 29 do 31, już pewną zapowiedź tego, co Bóg chce robić, jaki plan ma dla Izraelitów. Piąta Księga Mojżeszowa 12, 29 do 31. Gdy Pan Bóg twój wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Widzimy tutaj właśnie jedną rzecz, którą możemy sami zrozumieć, dlaczego Bóg zdecydował się te ludy przepędzić, albo nawet wybić. Tak? Dlaczego zdecydował się w Kananie na częściowo na naprawdę walkę śmiertelną, żeby Izraelici zaatakowali te miasta i naprawdę obłożyli je klątwą i żeby wybijali tych ludzi. Mm-hmm. Rozmawiamy o społeczeństwie, w którym jest normalne, że ludzie składają swoje dzieci na ofiarę, paląc je w ogniu. Rozmawiamy o takim społeczeństwie. Ale Bóg jest cierpliwy i dlatego czeka. I kiedy otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową i 15 rozdział, możemy przeczytać tutaj w wersecie 16 takie słowa. Skierowane do Abrahama. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Amoryci to, z tego co kojarzę, to jest jeden z tych siedmiu ludów, który był właśnie w ziemi kananejskiej. A niektórzy mówią, że kiedy Słowo Boże mówi Amoryci, czasami jest to też synonim do wszystkich tych siedmiu ludów, które żyły w tej ziemi. Także jakby nie było, mamy taki obraz, że Bóg chce dać Izraelitom tą ziemię i ma to jakby dwa cele. Z jednej strony jest to sąd nad tymi narodami, słuszny sąd, miara ich win się dopełniła i tutaj czytamy, że kiedy wrócą już z Egiptu, kiedy już dopełni się ta wina Amorytów, dopiero wtedy oni wejdą do tej ziemi Kanaan. Także Bóg czeka jakiś czas, kiedy dopełnia się wina tych ludów, wtedy dopiero mówi teraz, już szala mojego gniewu jest pełna, teraz wyleję mój sąd na te ludy. I wtedy było tak, że oni spalali swoje dzieci i ofiarowali je bożkom. I bożki miały różne funkcje, miały na różne rzeczy im zezwalały. Nie wiem, jak to wyglądało dokładnie. Może to wyglądało tak, że oni widzieli, że na przykład nie ma plonów w tym roku i kiepskie są żniwa. I powiedzieli, no to trzeba widocznie tym bogom naszym ofiarować. Może coś najcenniejszego i wtedy będą te. Nie wiem, czy to może tak wyglądało, czy jakoś inaczej. Dzisiaj dzieją się rzeczy podobne. Moglibyśmy powiedzieć zaraz, nikt nie pali dzisiaj dzieci w ogniu. Raczej to się nie zdarza. Ale to, co dzisiaj się dzieje, to dla bożka wygody najczęściej są mordowane dzieci w łonie matki. W łonie matki w samych Niemczech jest mordowanych rocznie około 100 tysięcy dzieci. Zabijanych, mordowanych. To teraz zależy od tego, jak chcemy to nazwać. W większości myślę, że jest to morderstwo. Dla wygody, dla tego komfortu matki czy otoczenia, może z powodu presji otoczenia, z różnych powodów. Często są to kobiety bezradne, młode, ale jakby nie było, to się dzieje. Jak powiedziałem, 100 tysięcy, taka jest średnia co roku w samych Niemczech. Do czego możemy przyrównać ten Kanaan? Bo wiemy, że mamy takie obrazy w Piśmie. Na przykład, kiedy Bóg wyprowadza Izraela z niewoli Egiptu, przeprowadza przez Morze Czerwone i ten lud pielgrzymuje po pustyni do ziemi obiecanej. Tak samo i Bóg wyprowadza grzesznika z niewoli grzechu i prowadzi go przez pustynię w pielgrzymkę, aż do samego celu, do bram nieba. Także mamy dużo takich różnych właśnie porównań w Piśmie. I takim porównaniem też jest Kanaan. Bo z jednej strony jest to ziemia obiecana, ale z drugiej strony jest to też ziemia, w której nadal są walki. Prawda? Także nie jest to wyłącznie obraz tego, że po pielgrzymce na pustyni dochodzimy do celu, którym jest niebo i nowa ziemia. I tak jakby tutaj jest ten obraz tej ziemi obiecanej. Tak, to jest prawda, ale mamy dodatkowo jeszcze obraz ziemi obiecanej jako ziemia, w której są walki, w której jest dużo ataków na Izrael, na Judę, odpierają te ataki, walczą z Filistyńczykami i tak dalej, i tak dalej. Tam toczy się dalej walka. Także tu mamy kolejny taki obraz, mianowicie, zaraz później to jeszcze dalej rozwinę, mamy obraz po prostu człowieka zbawionego, w którym w każdym z nas toczy się ta walka z cielesnością. Toczy się walka z wrogami naszej duszy, z pożądliwościami naszymi. I każdy człowiek jest osądzony tak naprawdę przez Boga. Jest tylko pytanie, czy Syn Boży weźmie na siebie tą karę, wziął oczywiście na siebie, ale czy przyjmiesz to przez wiarę dla swojego życia? Przyjęliśmy to, my jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże, przyjęliśmy tą ofiarę i dlatego On wziął za nas tą karę. Ale w przeciwnym wypadku każdy z nas, każdy człowiek jest osądzony, jest potępiony, tak samo jak i na Kanaan. Padł wyrok. Wejdziecie, zniszczycie, nie ma żadnej możliwości, żeby jakoś wejść w jakieś przymierze, w jakieś koalicje z tymi ludami. I tak samo i my nie mamy jakiejś takiej możliwości, żeby powiedzieć, ja nie będę walczył z moimi pożądliwościami, z moimi jakimiś problemami duchowymi, tylko muszę właśnie jako dziecko Boże dać im odpór. Czyli otworzymy piątą księgę Mojżeszową, 7 rozdział. To przeczytamy w pierwszych 6 wersetach o Izraelu takie słowa. 5 Mojżeszowa 7, pierwsze 6 wersetów. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów. Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzyjczyków. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I wyda je Pan Bóg Twój Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan Bóg twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Zobaczcie, co tu mamy. W pierwszym wersecie Bóg mówi, że wyprowadzi cię do ziemi, do Izraela, i wypędzi przed tobą wiele narodów. To znaczy, że Izrael ma tam wejść, ale Bóg mówi, ja wypędzę. Co to znaczy? To tak jakby Bóg dzisiaj do nas mówił, ty musisz podjąć tą walkę z grzechem, ale ty w niej nie jesteś sam, tylko Boża łaska stoi za tobą w Jezusie Chrystusie i On jest twoim mocarzem. I On wypędzi przed tobą te wszystkie rzeczy. Jeśli Jego w ufności będziesz się trzymać. Bo to było zawsze warunkiem, też u Izraela. Dlatego Bóg mówi pod koniec pierwszego wersetu 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I tak naprawdę musimy przyznać, że diabeł jest potężniejszy niż my. I jego demony są potężniejsze niż my. I również tak naprawdę grzechy i pokusy. Wszystko jest potężniejsze niż my, gdyby nie. Gdybyśmy nie mogli stanąć w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie i odeprzeć tych rzeczy. Ale to możemy, bo to Bóg wypędza te potężniejsze narody przed nami. Przed Izraelitami i też w duchowym sensie przed nami. Czytamy tutaj też, że ty je wytracisz. Drugi werset mówi, obłożysz je klątwą, ty je wytracisz. Czyli tutaj Bóg mówi, że rzeczywiście możliwość jest tylko jedna, wybijesz te ludy, zabijesz je, zamordujesz je. Czy zamordujesz, to jest pytanie, czy to można powiedzieć, że to jest morderstwo, bo to jest rzeczywiście sąd. To nie jest tak, że Izraelici mówią, my to zrobimy, bo nie wiem, bo chcemy po prostu sobie powybijać paru ludzi, ale Bóg mówi, to jest sąd nad tymi narodami. I Bóg jest w stanie słusznie sprowadzać sąd na ludzi. I kiedy to robi, to dziecko Boże w pokorze musi powiedzieć amen. To nie jest poprawne politycznie. Dzisiaj ludzie powiedzą, jak to jest straszne, to jak można. Bóg ma prawo. Bóg ma prawo dać życie i dlatego ma prawo odebrać życie. To jest w jego ręce i my powinniśmy na to powiedzieć amen. Dalej jest napisane, że obol się klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Czyli nie będzie przymierza, nie będzie umowy z nimi, nie umówisz się z nimi. Słuchajcie, wy tu będziecie żyli, my tu jakoś będziemy razem żyli. To nie będzie funkcjonowało. I może jeszcze jedną rzecz wrzucę przy okazji. Jozuego 11:19-20, ale trzymajcie sobie, bo tu wrócimy zaraz. Tutaj trzymajcie sobie otwarte. Jozuego 11:19-20 jest kolejny tak jakby klocek w tej układance. Zobaczcie, nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi, oprócz Chiwijczyków mieszkających w Gibeonie, wszystkie inne wzięli w walce orężnej. Bo Pan to sprawił, że serce ich było harde, tak iż prowadzili wojnę z Izraelem, aby obłożyli ich klątwą i aby nie było dla nich litości, lecz aby ich wytracono, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zobaczcie, znaczy to, że te miasta, one nie były gotowe odejść. Ci ludzie nie byli gotowi odejść, oni chcieli prowadzić walkę. Ale wszystkie te miasta, one wiedziały, one słyszały o Izraelitach. Czytamy o tym, kiedy Rahab mówi do tych wywiadowców izraelskich, ona mówi im, jeśli to przeczytacie sobie na spokojnie w Księdze Jozuego, że strach, my się boimy, słyszeliśmy, co Bóg zrobił tam w Egipcie. My wiemy o tym. Także to nie było tak, że tam było zielonego pojęcia, ludzie nie mają, żyją sobie jakoś tak i spokojnie, a tutaj nagle nadchodzą Izraelici i ich wycinają. Ale oni dokładnie wiedzieli, że Bóg, potężny Bóg, potężna moc stoi za tym ludem i ona ciąga. I jest napisane tutaj, że Bóg zatwardził serca tych ludzi, żeby właśnie Izraelici z nimi walczyli. I kiedy zobaczymy na Faraona z kolei, to widzimy, że jego serce, on najpierw sam zatwardza swoje serce, aż Bóg wkraca i w końcu Bóg zatwardza jego serce. Także tutaj mamy proces. Nie jest tak, że po prostu Bóg mówi od razu, nie daje w ogóle możliwości upamiętania, tylko właśnie widzimy po Rahab, że możliwość upamiętania była. Kiedy wrócimy z powrotem do 5 Księgi Mojżeszowej, 7 rozdziału, w 5 wersecie mamy pokazane, jak Izrael ma postępować z tymi ludami. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Widzimy, że bezkompromisowo wszystkie bożki, każdy ślad po jakimkolwiek służeniu komuś innemu niż Bogu żywemu musi zostać zmiażdżony, musi zostać zniszczony. To musi też się dziać w naszym życiu. Musimy odciąć się od wszelkich jakichś rzeczy, które mogą nas skłaniać do tego, że moglibyśmy oddać chwałę komu innemu niż Bogu. Bóg bardzo ostrzega, zobaczcie, w 3-4 wersecie Izraelitów, żeby nie brali sobie za żony kobiet z kananejskich, ani nie kobiety, żeby nie wydawać za żony właśnie Kananejczykom, żeby nie było właśnie czegoś takiego, że ostatecznie będą służyć innym Bogom. Także to było wielkie niebezpieczeństwo i tutaj powodem, w 6 wersecie czytamy, powodem jest: Ty jesteś świętym ludem Pana. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, czyli jesteś oddzielony, to znaczy słowo święty, oddzielony dla Pana. I teraz jeśli pomieszasz się z tymi ludami, już nie będziesz oddzielony dla Pana i zaczniesz służyć ich Bogom. Tego to nie może mieć miejsca. Także tutaj jest tak jakby plan, co Bóg, jak Bóg planuje właśnie postępować. Bóg wiedział, że pozostanie tych ludów w Kananie, ich obecność w Kananie, zwiedzie Izraela do bałwochwalstwa i dlatego mówi, nie będzie, niemożliwe są kompromisy, nie będzie tu żadnych kompromisów. I w pewnym sensie Kanan jest w nas. Kananejczycy są w nas, nasza cielesność, która zwodzi nas, ona jest w nas. Z nią toczymy walkę, z nią toczymy bój. I w 2 liście do Koryntian 6:17 czytamy słowa skierowane do nas. 2 Koryntian 6:17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I zobaczcie, tutaj też mamy te oddzielenie, odgrodzenie. Wyjdźcie spośród nich, to znaczy, że wasze serca niech będą jemu oddane, wyłącznie, bez żadnych kompromisów. Czyli wyjdźcie spośród nich, odłączcie się I to znaczy właśnie bycie świętym. Nieczystego się nie dotykajcie, a w konsekwencji Bóg mówi, a ja przyjmę was. I w 7 rozdziale, 1 werset. Mając wtedy tę obietnicę, miłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zobaczcie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. To jest ten oddzielony lud, lud dla Pana. Co znaczy, że musimy odwrócić się od grzechu, porzucić grzeszne pragnienia. To są te ci Kananejczycy, którzy chcą mieć przewagę w naszym życiu. Ale Bóg powiedział, wypędzisz ich przed Tobą. Wypędzisz. Tutaj my czytamy, wyjdź się spośród nich, Izraelici mieli wypędzić. Ale widzimy, że jedno i drugie znaczy, nie ma kompromisu, nie ma zgody na to, żeby to mogło w jednej ziemi razem mieszkać. Nie ma możliwości, żeby to mogło w jednym sercu razem mieszkać. Bóg na to nie pozwala, nie zgadza się. Kiedy przeczytamy Jozuego, pierwsze 3 wersety Księgi Jozuego, to tu czytamy wspaniałe słowa o tym mężu, który wprowadza Izraela do ziemi obiecanej. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Mojżesz nie wprowadza Izraela do ziemi obiecanej. Ten, który, przez którego Bóg nadaje prawo, nie wprowadza Izraela do ziemi obiecanej, ale wprowadza ten, który przychodzi po nim. Jozue. Jozue, czyli hebrajskie imię Jeszua bądź Jehoszua, jest to samo imię, co imię Jezus. To jest to samo imię i dlatego nawet są tłumaczenia, gdzie jeśli zobaczymy w niektórych językach, to nawet tutaj nie ma rozgraniczenia. To jest to samo imię po prostu w języku oryginalnym, w języku hebrajskim. I zobaczcie, jakie znaczące, że jaki obraz to jest, że oczywiście wiemy, że ten Jozue tutaj to nie był Jezus, ale chodzi o to, że tak jakby Bóg daje taką wskazówkę, że Jehoszua, Jehoszua, Jahwe zbawieniem, to znaczy to imię, on wprowadza Izrael do ziemi obiecanej. I rzeczywiście nas wprowadził do nowego życia Syn Boży, Jezus Chrystus, jedynie wyłącznie swoją ofiarą. On jest tym przywódcą, który przepędza Kananitów. Tego nie robi człowiek, tego nie zrobimy my, ale to robi on. I Bóg mówi tutaj do Izraelitów, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. To jest troszeczkę nieprecyzyjnie, jak zobaczycie w innych tłumaczeniach, nie wiem, czy u Szymona nawet nie jest inaczej, czy tam nie jest, dałem wam. Jak jest u ciebie, Szymon?
Dam wam,
okej. Okay. A wiele tłumaczeń mówi, dałem wam. Tak jakby Bóg już to przygotował. Ale jakby nie było, jakiekolwiek tłumaczenie by nie wziąć, to jest napisane, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, będzie wasze. Każde miejsce. Znaczy, że trzeba tam wejść. Znaczy, że trzeba na te miejsce wejść. I tak samo my, przez łaskę Bożą, możemy w te miejsca wejść. Kiedy widzimy sfery w naszym życiu, które są, widzimy, że one nie są jeszcze zgodne z Bożym planem, z Bożą, z wolą, to przez Bożą łaskę możemy tam wejść. Możemy rozprawić się z wszelkimi wrogami naszej duszy, ponieważ Bóg z łaski swojej powiedział, że tą świątynię, te nasze serca, te nasze życie, On chce oddzielić dla siebie. On chce mieć całkiem dla siebie. I możemy w Jezusie Chrystusie przezwyciężyć te wszystkie rzeczy. Wejść tam. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. I tak Jezus wprowadza nas w każdą obietnicę, którą Bóg nam daje. Jeśli mamy jakieś obietnice, to Bóg wprowadza nas w nie przez wiarę, przez zaufanie do Syna Bożego. Kiedy spojrzymy do drugiego listu do Koryntian 1:20, 2 Koryntian 1:20, tutaj czytamy tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. W Nim, w Jezusie, z kontekstu to wynika. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Zobaczcie, w Nim obietnice Boże, ile ich było, ilekolwiek by ich nie było, wszystkie obietnice Boże w Nim znalazły swoje tak, swoje wypełnienie w Synu Bożym. Znaczy to, że wszystkie obietnice, wierzymy przez zaufanie do Syna Bożego. Mamy rzeczy, których Bóg nas nie obiecał. Na przykład to, że zawsze będziemy zdrowi. Nie obiecał nam tego Bóg. Ale i tu możemy z ufnością, z wiarą prosić Go. Ale mamy też rzeczy, które Bóg nam obiecał konkretnie. Które definitywnie wiemy, że Bóg chce ich dokonać. Tak jak właśnie, tak jak to zwycięstwo nad Kananem. Gdziekolwiek stanie Twoja noga, będzie wasza. Walka z grzechem, walka z pokusą, walka z cielesnością. Bóg powiedział, że to chce nam dać. Tutaj nie mamy, nie ma jakichś wątpliwości, że Słowo Boże mówi, no nie wiem, chciałbym, żebyś dalej pogranał się w grzechu. Po prostu tego nie ma. Ale jest to definitywnie, że Bóg chce nas prowadzić, nas oczyszczać. Tego o to wiemy. I jest może więcej takich rzeczy. Czytajmy Słowo Boże, odkrywajmy te wspaniałe obietnice. Kiedy otworzymy jeszcze Hebrajczyków 6:12, widzimy konieczny warunek, żeby móc te rzeczy za siebie wziąć. Tak naprawdę to są to dwa warunki. Hebrajczyków 6:12. Mówimy o rzeczach, które Bóg obiecał nam. Że możemy widzieć, to jest obietnica dla wierzących ludzi, dla dzieci Bożych i teraz tutaj czytamy, jak to w praktyczny sposób otrzymać. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Te dwie rzeczy są potrzebne. Wiara, zaufanie i cierpliwość, żeby odziedziczyć wszystko to, co Bóg nam obiecał. A kiedy przeczytacie sobie więcej z tego fragmentu Słowa Bożego, to czytamy o Hebrajczykach, którzy są zmęczeni, którzy są już po prostu wycieńczeni i ta pielgrzymka wiary, te trudności, które spotykają, oni już po prostu nie mają siły. Oni tak najchętniej by już się poddali. Pisarz tego listu, on ich zachęca, żeby właśnie nie byli ociężali, żeby nie byli właśnie, nie opuszczali swoich rąk, nie poddawali się, ale żeby zachowali wiarę i zachowali cierpliwość, żeby odziedziczyć obietnicę. Także taki Boży plan. A co z niego wychodziło? Zobaczmy do sędziów, księgi sędziów, od razu tuż po księdze Jozuego. Sędziów, pierwszy rozdział, w samym początku. I przeczytam najpierw werset 21. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jerozolimie i Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jerozolimie aż do dnia dzisiejszego. I wersety 27-36. Manases zaś nie posiadł Betrzean i jego osad, ani Tanak i jego osad, ani nie wypędził mieszkańców Dor i jego osad, ani mieszkańców Ibleam i jego osad, ani mieszkańców Megido i jego osad. Kananejczycy więc zdołali utrzymać się w tej ziemi. Gdy zaś Izrael się wzmocnił, narzucił Kananejczykom pańszczyznę, ale ich nie wypędził. Również Efraim nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy więc mieszkali wśród nich w Gezer. Zebulon nie wypędził mieszkańców Kitron i mieszkańców Nahalon. Kananejczycy więc mieszkali wśród nich, lecz odrabiali pańszczyznę.
To znaczy oszczędzili ich.
Oszczędzili ich, dokładnie. Nawet odrabiali pańszczyznę, czyli widać, że mieli możliwość ich wypędzić, ale postanowili ich zachować, nie? I kiedy tak przeczytamy do końca tego rozdziału, to stale czytamy, że jednak zachowali te ludy tam. Zachowali je i po prostu pogodzili się z tym, że one tam żyją. Pogodzili się z tym. Także Izrael aranżuje się z obecnością ludów pogańskich, zamiast obłożyć je klątwą, zamiast je wypędzić, wygonić. Izrael nie jest konsekwentny. Przyzwyczaja się do tego, że one tam są. I my nie możemy przyzwyczajać się do tego, że jakieś pokusy nam wydają, jakieś grzechy nas ciągną, próbują nas usidlić. Jakieś rzeczy w naszym życiu robią konkurencję Panu Bogu. Nie możemy się do tego przyzwyczaić. Bóg nam na to nie pozwala i nas nie zwalnia od tego, żeby z tym walczyć. Oni się przyzwyczaili do tego, tak jak i my właśnie moglibyśmy przyzwyczaić się do grzechów, do pokus, do ciała, które, do cielesności, która nami chce rządzić. To powinno nam przeszkadzać. To powinno im przeszkadzać. Powinno im przeszkadzać, że te ludy są w tej ziemi. Że te ludy próbują jakoś się zaaranżować z nimi. Konsekwencje jeszcze dalej zobaczymy, ale są straszne. I to jest też to, o czym Bóg powiedział, że nie będziecie zawierać z nimi przymierza. Nie będziecie zawierać z nimi żadnego przymierza. Nie zaaranżujecie się w tym życiu z nimi, że oni żyją obok was. Nie róbmy tego w naszym życiu. Nie zaaranżujmy się z tym, że w naszym życiu coś jest nie w porządku, ale już tak długo jest, no trudno, trudno się z tym rozprawić, to niech już tak zostanie. Bóg się na to nie zgadza. Zobaczmy krótko konsekwencje. Kawałek dalej, w trzecim rozdziale, w wersetach 5 i 6. Dokładnie dzieje się to, o czym Bóg ostrzegł i powiedział, jeśli tego nie zrobicie, to będą problemy. I dzieje się dokładnie to, co Bóg w 5 Mojżeszowej, 7 rozdziale przepowiedział. Synowie izraelscy mieszkali wtedy pośród Kananejczyków, Chetyjczyków i Amoryjczyków i Perezyjczyków i Chwijczyków i Jebuzejczyków i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich Bogom.
Konsekwencje.
Dokładnie. Dzieje się dokładnie to, przed czym Bóg ostrzegał. I to jest zawsze konsekwencja tego. Jeśli my nie wypędzimy tych ludów, tak się to zawsze skończy. Spójrzmy, tak?
Przepraszam, no. Na początku to się wydawało, że to jak czytałeś to przedostatnie, że zostawili te ludy i one odrabiały pańszczyznę im. Czerpali z tego zyski, zostawiając im, nie? Jo. Ale to miało swoje konsekwencje. Jo.
Tak, i tak może być też w naszym życiu, że my czerpiemy nawet jakieś zyski z tego, że jak na przykład fajny czas mamy z czymś, nie wiem.
Opłaca się.
Albo się opłaca coś, albo nie wydaje się jeszcze takie złe. Coś dziwnie, ale idziemy w to, bo przecież to my tak czarno-białe to nie jest, że złe, dobre, tylko takie jakby gdzieś pomiędzy, nie? Czyli idziemy w to. Na razie jeszcze nie widać nic, ale to z czasem przychodzi. Z czasem wydajemy synów, córki za mąż, tak? Mieszamy się z tym, to przesiąkamy tym i ostatecznie prowadzi to nas do tego, że Bóg jest gdzieś tam zapomniany. Zobaczmy jeszcze Sędziów, drugi rozdział. Bo tutaj w pierwszych 5 wersetach czytamy, jak Bóg na to wszystko patrzy. Jak Bóg to wszystko widzi. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali i nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam Panu ofiarę. Zobaczcie, co tu widzimy. Bóg powiedział, anioł pański się pokazuje i mówi, to ja wam powiedziałem, że tego macie nie robić. Zawieraliście przymierze. Nie burzyliście ich ołtarzy. Wy nie usłuchaliście mojego głosu. I pytanie ciekawe, koniec drugiego wersetu, Bóg jakby się dziwi. Czemu to uczyniliście? Dlaczego tak postąpiliście wbrew mojemu nakazowi, kiedy wyraźnie wam powiedziałem, nie róbcie tego. I my też musimy bardzo, to jest to chodzenie w bojaźni przed Bogiem, kiedy czytamy Słowo Boże i widzimy, że coś nam wskazuje, czy to jest w porządku ten kierunek, to miejmy tą bojaźń Bożą, żeby powiedzieć, nie robię tego, to jest napisane. Muszę usłuchać Jego głosu. Czemu miałbym się nie posłuchać Jego głosu? Czemu miałbym to dopuścić do swojego życia? I dać zniszczyć swoje życie przez cokolwiek. I konsekwencja, zobaczcie, jest koniec trzeciego wersetu. Ich bogowie będą dla was sidłem, będą dla was pułapką. Sami zaczęliście to i Bóg mówi, Bóg nie zostawia tego, nie mówi, okej, to już, ja już zapomniałem, wybaczyłem wam, wszystko jest załatwione. Oczywiście, oni pokutowali, tak jakby. Oni płakali, jest napisane, że czwarty werset, że podniósł lud swój głos i zapłakał. Ale konsekwencje gdzieś tam musieli ciągnąć. I konsekwencje były bardzo, bardzo srogie, bardzo przykre. Możemy je później zobaczyć. Może jeszcze otworzę najpierw Apokalipsa, trzeci rozdział. Musimy nawet uważać na to, jak się modlimy, przyjaciele. I otworzymy objawienie Jana, trzeci rozdział. To czytamy w 16 wersecie znane nam dobrze słowa. A także śletni, ani gorący, ani zimny wypluję cię z ust moich. I czasami możemy się tak pomylić. Boże, wybacz mi, że jestem taki letni. Przyjaciele, kiedy mówimy, wybacz mi, że jestem taki letni, to automatycznie mówimy też, muszę upamiętać się. Muszę pokutować. Bo kawałek dalej, w 19 wersecie jest napisane, do tych samych ludzi letnich, wszystkich, których miłuję, karcie, zmagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. To znaczy to, że to nie jest stan, który może powiedzieć, no Boże, dziękuję Ci, że Ty masz taką wyrozumiałość, jestem letni, no wybacz mi, dalej jestem letni. Ale jeśli jestem letni, jeśli sam sobie taką diagnozę stawiam, to muszę zrozumieć, że ten sam dzień natychmiast muszę zerwać z letnością. Jeśli dzisiaj mówię do siebie, jestem letni, skąd się to bierze ta diagnoza? Ona prowadzi mnie do tego, co pisze tutaj w 19 wersecie, bądź wtedy gorliwy, a nie letni. Upamiętaj się. Zobaczcie, to są wszystko rzeczy, o których Bóg mówi nam, żebyśmy tych Kananitów z naszego serca wypędzali, żebyśmy się z nimi rozprawili, żeby one nie stały się dla nas sidłem. Te ludy, tak jakby ci Kananejczycy żyjący w naszych sercach. I możemy sobie postawić to pytanie, czy moje serce ciągnie do władzy, do poważania w oczach ludzkich, do pieniędzy, do posiadłości, jakiejś majątności. Czy miłuję coś bardziej niż Boga? Może siebie samego, rodzinę, wygodne życie. I może tak naprawdę wiemy, że powinniśmy się rozprawić z czymś. To nie znaczy, że jak kochamy bardziej rodzinę, że powinniśmy zamordować rodzinę. Bo żeby nie było jej, żebyśmy nie mogli bardziej kochać. Ale w sercu naszym jest problem. Czasami rzeczywiście w praktyczny sposób musimy się rozprawić z czymś. Coś na przykład, nie wiem, zostawić, sprzedać, jeśli widzimy, że nasze serce lgnie do tego. Ale czasami są to rzeczy, które jak na przykład rodzina, czy nawet ja sam, tak, sam moja wygoda, jakieś moje życie, że ja wiem, że ja muszę po prostu się rozprawić ze stanem mojego serca, który jest problemem. Może być, że nie porzuciliśmy do końca, nie opuściliśmy jakiejś rzeczy, jakiejś nieczystości. Tu Bóg mówi, rozpraw się z tym, porzuć to. Albo zostawiamy sobie boczne drzwiczki. Tak naprawdę porzuciłem grzech, ale czasami jeszcze lubię sobie wrócić do tego. Tam gdzieś boczne drzwi, gdzieś tam z boku schowane. Odetnij to, żebyś nawet nie miał okazji do tego wrócić. Bo inaczej może być, że Bóg zostawi cię w tych sidłach i wyda cię na pastwę twoich pożądliwości. Ale powołani jesteśmy do walki. Efezjan 6 rozdział mówi o tej walce z cielesnością. Jest to bardzo praktyczna rzecz i nie jest to walka fizyczna, nie jest to walka cielesna. Efezjan 6 rozdział, wersety 10-12. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A może być tak, że rano się budzimy i mówimy sobie, ziew, ja tak naprawdę to ja z nikim dzisiaj nie walczę. Ja po prostu sobie żyję jakimś takim dospanym dniem i w ogóle jakoś ten dzień leci. Co jest normalne gdzieś tam. Jesteśmy ludźmi, to jest normalne. Ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że tak naprawdę każdy dzień jest dniem walki. I teraz pytanie, jeśli my w tym dniu nie zdobywamy dla Pana naszego serca, tego terenu, gdzie Bóg powiedział, wszędzie, gdzie stanie twoja noga, to ten teren dam ci. Jeśli my tego terenu nie zdobywamy, to co to znaczy? Że on zostaje duchowo neutralny? Że tam nikt cię nie wedrze? Że tam Filistyńczycy nie przyjdą i nie rozwalą tych winnic? Nie wezmą, nie spustoszą, nie zabiorą, nie podpalą? Oczywiście. Jeśli my nie zdobędziemy terenu dla Pana w naszych sercach, to przyjdzie ktoś inny i sobie to weźmie. Tak wygląda duchowa rzeczywistość. Dlatego toczymy ten bój. Dlatego Pan Jezus powiedział, że Jego uczeń musi brać na siebie swój krzyż codziennie, a nie w niedzielę. Codziennie. Wiemy o tym, znamy to. Ja wiem, że nie mówię nic odkrywczego, ale chciałbym to przypomnieć, bo jest to takie dla mnie bardzo wyraźne w tym słowie. Może otwórzmy jeszcze Rzymian 6 rozdział. Rzymian 6 rozdział, wersety 11-13. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako żywionych z martwych, a członki swoje o Bogu na oręż sprawiedliwości. Zobaczcie, że tutaj jest napisane o pewnym rodzaju wyboru. Nie oddawajcie na oręż nieprawości, żeby nieprawość, żeby bezprawie mogło władać wami, tylko oddawajcie te ciało na Bożych spraw. Jest to w waszej ręce. Bóg mówi, wejdziesz do tej ziemi. Wszędzie, gdzie stanie twoja noga, dam ci to. W Jezusie Chrystusie możesz to zrobić. W swojej mocy nie możesz, ale w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, to jest napisane dla żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie w swojej sile, ale w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W swojej sile nie zdobędziemy. I też pytanie, dlaczego oni nie zdobyli? Dlaczego oni się poddali? Dlaczego nie zdobyli? Czy zawsze było tak, że oni po prostu powiedzieli, o, dzisiaj nie mam ochoty tych Jebuzyjczyków wypędzić? Może jakiś czas się mozolili, a później powiedzieli, dobra, to jest za trudne, zostawmy to. Niech sobie żyją. Może być też tak w naszym życiu, że żyjemy naprawdę dla Pana stale. Po prostu żyjemy tym spokojnym życiem w Bogu, dzień za dniem. I z czasem jakoś to opada. Z czasem jakoś pozwalamy sobie. Letniość się wkrada do naszego życia. W Efezjan 4:27 czytamy właśnie o tym, żeby nie dawać diabłu przystępu. Efezjan 4:27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Znaczy to, że jest taka możliwość, że istnieje taka możliwość, że diabłu przystęp do naszego życia po prostu damy. Ale tutaj jest napisane, nie dawajmy diabłu przystępu. I kiedy zobaczymy w kontekście, jak to się dzieje, 26 werset, 25, 28, mowa też o grzechu. Mowa o grzechu, z którym się nie rozprawiamy. 26 werset mówi o tym, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Rozgniewałeś się, ale musisz to w ten sam dzień jeszcze załatwić. Twoje serce musi być wyzerowane, wyczyszczone w ten sam dzień. W ten sam dzień musisz się rozprawić z gniewem w twoim sercu. W ten sam dzień musisz to załatwić. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Zobaczcie, to są wszystko rzeczy, które oczywiście wiemy, ale przez to dajemy przystęp diabłu. I on może po prostu krok po kroku, tak jak ci Filistyńczycy do ziemi kananejskiej, sobie wejść i tam coś zrobić. Jaka jest konsekwencja? Sędziów 6:1-5. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. Nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Jaki mamy obraz Kananu, zobaczcie. 6 werset, początek mówi, potem czynili synowi izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków. Tak to się dzieje. Jeśli my pozwalamy grzechowi, żeby wtargnął do naszych serc, to i pielęgnujemy coś, to w końcu Bóg mówi, wydaje cię, żebyś miał problemy przez ten grzech, żebyś odczuł ból tego. I czytamy tutaj, zobaczcie, że robią sobie podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie Izraelici. Już nie ma tak, że wołają do Pana, mówią, Boże, pokutują, mówią, wyzwól nas, pomóż nam, ale sami próbują rozwiązać swój problem, gdzieś tam się pochować. I to nie pomaga. Midianici tak nadciągają, Midianczycy, i widzimy, że robią spustoszenie w kraju. To jest to, co diabeł chce zrobić w naszych sercach. Spustoszenie, żeby okraść nas z radości, okraść nas z spokoju, okraść nas z Bożych błogosławieństw, które mamy w Jezusie Chrystusie. To wszystko czyni grzech. To grzech czyni spustoszenie. Pożądliwości ciała czyni spustoszenie. Ale jest ratunek. Jeśli widzimy, że wchodzimy w taki stan, 6 werset mówi, zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Wtedy musimy zawołać do Pana, Boże, ratuj mnie z tego stanu. Ja nie chcę już w takim życiu, w takim stanie mojego serca tkwić. jako taka zachęta, czy taki apel, jeśli dzisiaj powiesz, dzisiaj trwam w Panu, dzisiaj jestem w Chrystusie, to 1 Koryntian 15:58 mówi nam, jak mamy stać w Jezusie Chrystusie, jak mamy walczyć w Jezusie Chrystusie. 1 Koryntian 15:58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I bądźcie niewzruszeni, znaczy tak jakby, żeby nikt was nie mógł poruszyć, ruszyć was. Wiecie, jak to jest, jak ktoś stoi na krześle, ktoś inny stoi pod krzesłem, no to bardzo łatwo tego kogoś z tego krzesła zepchnąć. I wtedy on nie jest już niewzruszony. Ale tu to słowo mówi, bądźcie niewzruszeni, żeby nikt nie mógł was ruszyć, żebyście byli stali w Panu, stali w Chrystusie Jezusie. Stali niewzruszeni. Dlatego was zachęcam. Amen.
Amen.